Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W piątkowy wieczór w cyklicznej audycji Szukając Słowa Bożego wszystkich radiosłuchaczy serdecznie pozdrawiam. Przy mikrofonie ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Chcemy pochylić się w tej półtora godzinnej audycji nad Słowem Bożym, nad tym Słowem, które Kościół podarowuje nam podczas zbliżającej się niedzieli, która będzie już szóstą niedzielą wielkanocną. Chcemy na początku audycji, jak zawsze, poprosić tę osobę Trójcy Świętej, którą jest Duch Święty, który serce ludzkie, ten organ słuchu Słowa Bożego otwiera na Słowo Boże, na jego głębie, na prawdę tego Słowa. I chcemy wezwać Ducha Świętego, który także głębie tego Słowa może nam, ludziom, dzisiaj otworzyć. Wzywajmy zatem obecności i asystencji Ducha Świętego obecnego w Słowie Bożym. Chciałbym zaprosić już Państwa do sięgnięcia po pierwszy z trzech tekstów biblijnych. W tej niedzieli czytamy wszystkie trzy teksty biblijne z Księgi Nowego Testamentu. Dlatego proponuję, by rozpocząć naszą medytację i rozważanie Słowa Bożego od klucza chronologii, a zatem od czytania Ewangelii. Będzie to fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdział 14, wersety od 23 do 29. Odszukajmy w naszej Biblii ten fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdział 14, wersety od 23 do 29. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Czytany przed chwilą fragment z Ewangelii świętego Jana należy do tak zwanej pierwszej mowy pożegnalnej. W skierowanej do apostołów porywającej mowie Jezus zapewnił ich, że zobaczą Go znowu, gdyż ukaże się tym, którzy Go miłują. Kto ma przekazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. To zapewnienie Jezusa z wersetu 21 poprzedza nasz dzisiejszy fragment Ewangelii. Jeden z apostołów, dokładnie Juda Tadeusz, pyta Pana Jezusa: dlaczego mistrz i nauczyciel ukaże się tylko im, a nie wystąpi publicznie? Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Czytamy zdanie zapisane w wersecie 22. Juda Tadeusz, apostoł, uczeń Jezusa, pragnął, aby Pan Jezus dokonał wielkiej manifestacji wobec tłumów. Taka nadzwyczajna manifestacja mocy Jezusa, manifestacja prawdy o tym, kim Jezus naprawdę jest, że jest On Synem Bożym, Mesjaszem. Taka nadzwyczajna manifestacja mogłaby zmienić bieg historii i zdaniem apostoła byłaby bardziej skuteczna dla zbawienia świata. Tutaj trzeba nam przypomnieć, że uczniowie oczekiwali, po ludzku myśląc, że Jezus, oczekiwany Mesjasz, objawi swoją moc, publicznie wystąpi jako król Izraela i stawiając siebie na czele ludu Bożego, przywróci na zawsze Królestwo Boże. Mówimy o tak zwanej wizji mesjanizmu politycznego. Jezus odpowiada, to jest nasz fragment, że Jego objawienie nie nastąpi w sposób dla wszystkich widoczny. Będzie to proste i zwyczajne przyjście Trójcy do serca wiernych, które się spełnia wszędzie tam, gdzie jest wiara i miłość. W tej odpowiedzi danej Judzie Tadeuszowi Jezus dokładnie określa, w jaki sposób pozostanie obecny po śmierci i wyjaśnia, jak można będzie utrzymywać z Nim więź. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Warto zauważyć, język grecki w tym 23 wersecie używa słowa agapao, to znaczy miłować, co oznacza miłość szczególnego rodzaju. Miłość gotową do oddania życia, do oddania siebie dla Jezusa i za Jezusa. A owo polecenie zachowania nauki Jezusa brzmi dosłownie w języku greckim ton logon mu teresei. Jeśli słowa mojego strzec będziecie. Jezus mówi, że przyjdziemy do niego, do tego, kto będzie strzegł mojego słowa. To znaczy przyjdziemy do niego, mówi Jezus, ja i Ojciec, ja i Bóg Ojciec i znajdziemy u Niego, uczynimy u Niego mieszkanie. Co to znaczy? Obecność Jezusa, Pana, może urzeczywistnić się wśród chrześcijan, może stać się świątynią, gdzie Jezus Pan mieszka, przebywa, świątynią, którą tworzą nie tyle mury, co samo serce ucznia Jezusa, chrześcijanina, które staje się w ten sposób jak tabernakulum żywym przybytkiem Trójcy Świętej. W dzisiejszym, późniejszym czytaniu z Apokalipsy zobaczymy za chwilę w wizji świętego miasta Boga właśnie miasto, które nie potrzebuje już świątyni zbudowanej ręką ludzką. A zatem Jezus tłumaczy Judzie Tadeuszowi, a przez Judę Tadeusza i pośrednictwo Ewangelii świętego Jana tłumaczy także i nam, że poprzez miłość do Niego, która polega na strzeżeniu Jego słowa, to znaczy wypełnianiu słowa, to znaczy życie słowem, Ewangelią, że poprzez miłość do Niego chrześcijanin dochodzi do głębokiej komunii z Bogiem, nosząc w sobie obecność samego Boga. I jeszcze obietnica w dzisiejszej Ewangelii. Obietnica Pocieszyciela, Ducha Świętego, który wszystkiego nauczy i który przypomni słowa Jezusa. Nie zapomnijmy, proszę, że są to słowa z mowy pożegnalnej Pana Jezusa, to znaczy słowa wypowiedziane jeszcze przed czynem zbawczym Jezusa, przed Jego męką, śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem. Duch Święty, obiecuje Jezus, nauczy i przypomni wszystko, co Jezus powiedział. Nauczy, to znaczy pozwoli zrozumieć słowo wypowiedziane przez Jezusa. Przedmiotem nauczania Ducha Świętego będzie to wszystko, co powiedział Jezus. A Ducha Świętego Ewangelista nazywa Pocieszycielem. Termin, jakiego Pan Jezus używa w odniesieniu do osoby Ducha Świętego, to greckie słowo parakletos. To etymologicznie słowo oznaczające wzywać obok, wezwanego obok. Kaleo w języku greckim znaczy wzywać, para obok, wzywać obok. Czyli Duch Święty to ktoś wezwany obok. Ktoś, kto ma zadanie bronienia nas, stojąc u naszego boku, pomagania nam w potrzebie. Parakletem jest ktoś, kogo wzywa się w chwilach zwątpienia, kryzysu, depresji, kto mnie może powiedzieć słowo pociechy, wsparcia. Jeszcze jednego rodzaju dar, jakim jest pokój płynący od Boga, ściśle związany z przyjęciem Ewangelii. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, obiecuje Pan Jezus. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. W 5 rozdziale listu do Galatów święty Paweł, apostoł, wytłumaczy nam dokładnie, wyjaśni. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Pokój należy, tłumaczy święty Paweł apostoł, do darów, które przynosi Duch Święty. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by przynieść pokój, Jego pokój. Wielu ludzi nie ma nadziei na pokój. Pamiętamy Gerazańczyka. On był zawładnięty przez legion demonów. Nikt nie był blisko niego. Wszyscy z lękiem i trwogą schodzili mu z drogi. On nie miał w sobie żadnego pokoju. Przyszedł Jezus, stanął blisko, powiedział słowo i wszedł w niego pokój. Po ludzku jest kilka sposobów, by osiągnąć jakiś pokój. Dobry sen, trochę wakacji, lekarstwo. Pokój oznacza dla nas dzisiaj wolność od wojny, zakończenie konfliktu, harmonię pomiędzy jakimiś grupami, wolność od rozdrażnienia, zamieszania. Jednak Jezus nie mówi o pokoju tego rodzaju. Mówi o prawdziwie cudownym rodzaju pokoju. Święty Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale 7 wersecie powie nam, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Święty Paweł wierzy, że Jezus Chrystus przyszedł dać nam pokój i my też powinniśmy głęboko w to wierzyć. A pokój Jezusa, ten, który obiecuje nam w dzisiejszej Ewangelii, ma specyficzną nazwę – szalom. W języku hebrajskim To słowo oznacza pokój, który pochodzi tylko z jednego źródła. Szalom może pochodzić tylko od Mesjasza. To jest pokój, który może dać tylko Jezus Chrystus. W noc przybycia Chrystusa, pamiętamy, aniołowie śpiewają pokój na ziemi. Chrystus przynosi błogosławieństwo pokoju. Gdy Chrystus idzie do nieba, zostawia nam błogosławieństwo pokoju. Pokój mój daję wam. Pokój mój wam zostawiam. Szalom. Nie jest to rzecz, ale jest to osoba, Boża osoba, która może wejść w nasze serca i napełnić nas pokojem. Mówi, nie bój się. Ja jestem. Ja jestem z tobą, aż do skończenia świata. Zapraszam, byśmy sięgnęli po drugi fragment niedzielnych czytań. Będzie to fragment z Księgi Dziejów Apostolskich. Czytamy rozdział 15, a z tego rozdziału wersety 1 i 2 i wersety od 22 do 29. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 15, wersety 1 do 2 i 22 do 29. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii. Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci. Judę, zwanego Barsabas i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy, bez naszego upoważnienia, wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Fragment z Dziejów Apostolskich, to znaczy tej księgi Nowego Testamentu, która opowiada o początkach Kościoła, o pierwszej wspólnocie chrześcijan, o początkach wspólnoty uczniów i uczennic Jezusa Zmartwychwstałego, która otrzymała dar Ducha Świętego. Ten fragment z Dziejów Apostolskich opowiada dzisiaj o konkretnej, trudnej sytuacji, pełnej niepokoju i rozwiązaniu, jakie znaleźli apostołowie pod kierownictwem Ducha Świętego, przez modlitwę do Ducha Świętego, dzięki posłuszeństwu Duchowi Świętemu. Już u zarania Kościoła zrodziła się bowiem jedna z najpoważniejszych kwestii spornych w dziejach chrześcijaństwa. Kwestia przyjęcia do wspólnoty wierzących w Chrystusa nawróconych z pogaństwa. Problem ten zrodził się prawdopodobnie właśnie we wspólnocie antiocheńskiej w Antiochii, gdzie szczególnym charyzmatem misyjnym odznaczał się święty Paweł i jego towarzysz, misjonarz Barnaba. To właśnie podczas drugiej podróży misyjnej świętego Pawła w Macedonii i Achaii powstały nowe kościoły. Należą do nich chrześcijanie, którzy nawrócili się, wywodząc się z pogaństwa. Chrześcijanie w Jerozolimie dowiadują się o tym. Chrześcijanie w Jerozolimie to są uczniowie i uczennice Jezusa, którzy wywodzą się z tradycji judaizmu. Paweł staje się konkurentem dla synagogi w diasporze, bowiem bojących się Boga chrześcijanie, którzy wywodzą się z pogaństwa, przyciągają na swoją stronę. A bojący się Boga to byli poganie, którzy zainteresowani byli wiarą w jedynego i prawdziwego Boga, którzy byli na drodze do stania się prozelitami, to znaczy na drodze do przyjęcia judaizmu. Chrześcijanie w Jerozolimie, czyli ci wywodzący się z tradycji judaizmu, postulują powiązanie z judaizmem założonych przez Pawła kościołów rekrutujących się z pogan. Powiązanie to rozumiane jest oczywiście jako zobowiązanie ich do zachowania prawa, do stania się Żydami. Dzieje apostolskie w 15 rozdziale są zgodne także z tym, co pisze święty Paweł w drugim rozdziale listu do Galatów, gdy chodzi o te właśnie wymagania, które wychodzą z Jerozolimy. Święty Paweł zabiera ze sobą Tytusa, Greka, nawróconego z pogaństwa, nieobrzezany Tytus, chrześcijanin, pogańskiego pochodzenia, ma być swoistym papierkiem lakmusowym. Zabiera go na pierwsze zebranie apostołów w Jerozolimie, które nazywamy Soborem Jerozolimskim. Na Soborze Jerozolimskim spotykają się trzy grupy. O nich pisze i święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, i święty Paweł we wspomnianym już drugim rozdziale listu do Galatów. Paweł, Barnaba i Tytus jako przedstawiciele chrześcijan pochodzących z pogan, Jakub, Kefas i Jan jako przedstawiciele judeochrześcijan, a także wspomina święty Paweł w liście do Galatów w czwartym wersecie drugiego rozdziału o pseudo-adelfoi, o fałszywych braciach, o radykalnych judeochrześcijanach, którzy bezprawnie weszli na zebranie, o czym wspomniał nasz dzisiejszy fragment z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich. Podczas tego spotkania dochodzi do ugody. Do ugody pomiędzy dwoma właśnie stronami, Pawłem i Barnabą i filarami, to znaczy Jakubem, Kefasem i Janem. Ten układ zawarty podczas zebrania w Jerozolimie, który napełniony był szukaniem mądrości u Ducha Świętego, modlitwą do Ducha Świętego i szukanie jednomyślności w Duchu Świętym, wyznaczył strefy działalności. Paweł i Barnaba mają udać się do pogan, a filary, to znaczy Jakub, Kefas i Jan, do obrzezanych, to znaczy do Żydów. Oznacza to, że zwierzchnicy Kościoła, filary, aprobują głoszenie Ewangelii poganom, Ewangelii wolnej od prawa, a zachowanie prawa jako droga do zbawienia zostaje pozbawione swojej mocy. Zachowanie prawa, czyli tradycji, spada do rangi obyczaju i tradycji. I pieczęcią, o której będzie wspominał w 9 wersecie listu do Galatów święty Paweł, jest gest podania rąk. Jest to gest potwierdzenia i zachowania wspólnoty. I dzieje apostolskie w naszym dzisiejszym fragmencie mówią o nałożeniu zobowiązań na chrześcijan pochodzących z pogan. W kościołach, we wspólnotach chrześcijańskich chrześcijanie, którzy wywodzą się z pogaństwa, mają obowiązek uwzględnić odczucia religijne i tradycje judeochrześcijan poprzez zachowanie następujących przepisów, trzech dotyczących spożywania pokarmów. Zachowania się od spożywania mięsa z ofiar składanych bożkom, niespożywania tego, co uduszone, to znaczy niepochodzące z uboju rytualnego i zakaz spożywania krwi. I jeszcze jedna klauzula dotycząca zawierania małżeństw z krewnymi. Problem, który zrodził się we wspólnocie antiocheńskiej, został rozwiązany. Sobór w Jerozolimie, o którym opowiada 15 rozdział Dziejów Apostolskich, rozwiązał ten problem. Apostołowie wypowiedzieli się jednomyślnie, pod natchnieniem Ducha Świętego, nie tylko pozytywnie na korzyść pogan w kwestii obrzezania, ale Sobór opracował też cztery podstawowe zasady życia chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Apostołowie, posłuszni Duchowi Świętemu, znaleźli rozwiązanie pokojowego współżycia między chrześcijanami wywodzącymi się z pogaństwa i chrześcijanami pochodzącymi z judaizmu. Trzeci fragment niedzielnych czytań, jak wspomniałem, pochodzi także z Księgi Nowego Testamentu, z ostatniej Księgi Nowego Testamentu, jaką jest Apokalipsa świętego Jana Apostoła. W Apokalipsie czytamy z 21 rozdziału wersety od 10 do 14 i wersety od 22 do 23. Odszukajmy ostatnią Księgę Nowego Testamentu, Apokalipsę świętego Jana, 21 rozdział, wersety od 10 do 14 i wersety 22 i 23. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy. I od południa 3 bramy, i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą baranek. W fragmencie pochodzącym z Apokalipsy świętego Jana, z objawienia świętego Jana, otrzymujemy dzisiaj wizję Jeruzalem niebiańskiego, to znaczy miasta pokoju. Bramy miasta noszą imiona 12 pokoleń Izraela. Na fundamentach wypisane są imiona 12 apostołów Baranka. Przepaść, jaka pojawiła się wraz z przyjściem Jezusa, zostanie zasypana w czasach ostatecznych. Przypomnijmy, wcześniejszy 20 rozdział Apokalipsy świętego Jana ukazał wiekuisty los szatana i wspierających go bestii pochodzącej z ziemi i morza, a także los wszystkich ludzi przewrotnych. Kiedy zamknęło się już nad nimi ogniste jezioro płonącej siarki, Apokalipsa opisuje zjednoczenie Boga ze swoim ludem. Radość błogosławionych ukazują trzy wizje. W 21 rozdziale, od wersetu 1 do 8, mamy wizję nowego świata, który Bóg stwarza dla odkupionych, wizję nowej Jerozolimy. A wersety od 9 do 27, to jest nasz fragment, charakteryzują tę nową Jerozolimę. Jeszcze w 22 rozdziale znajdziemy opis wiekuistej liturgii w niebie. Przewodnikami świętego Jana po potępionym Babilonie wrzuconym do jeziora siarki i po nowej Jerozolimie są dwaj aniołowie. Uniósł mnie anioł, w zachwyceniu czytamy, na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi. Apostoł kilka razy stwierdza wyraźnie w Apokalipsie, iż doznaje ekstazy w duchu. W Biblii góra, na którą zostaje uniesiony, jest miejscem spotkań człowieka z Bogiem i wielkich duchowych doznań. Tutaj góra to nie tylko dogodny punkt obserwacyjny, ale nade wszystko symbol wyniesienia ponad to, co materialne. Ten fragment przypomina nam trochę proroctwo z Księgi Izajasza. Chodźcie, wstąpmy na górę pańską. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Drugi rozdział, trzeci werset z Księgi Izajasza. Opis świętego miasta, który teraz nastąpi, przypomina wrażenia wędrowca. Święty Jan widzi najpierw jakby z daleka ogólny zarys miasta, następnie w miarę zbliżania się dostrzega mury wraz z bramami, a w końcu nawet zauważy szczegóły fundamentów. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się wizjonerowi w oczy, jest fakt, że miasto jest okryte chwałą Boga. Święty Jan mówi w ten sposób o obecności Boga w tym mieście, w tej nowej Jerozolimie, o tym, że Bóg tam przebywa i wszystko sobą przenika. W Starym Testamencie jedynie teren świątyni był miejscem świętym, a chwała Boga wypełniała nieraz świątynię. W przyszłym świecie cała nowa Jerozolima, to nowe miasto, będzie świątynią, będzie miała udział w świętości świątyni i będzie okryta chwałą Boga, a jego jasność, pisze święty Jan, przypominać będzie drogocenny kamień, jakby przeźroczysty i błyszczący jaspis. Święty Jan przyrównuje blask chwały przyszłej Jerozolimy do światła na drogocennym kamieniu. Dlaczego apostoł przyrównał miasto zstępujące z nieba właśnie do jaspisu? Czyżby zielonkawy kolor tego szlachetnego kamienia miał sugerować nadzieję zbawienia? Być może, ale wydaje się, że symbolika jest znacznie głębsza i czerpie inspirację z liturgii świątynnej w Jerozolimie. Otóż jednym z elementów stroju arcykapłana był tak zwany pektorał, czyli kwadratowa torebka zawieszona na złotym łańcuszku na piersiach arcykapłana. Pektorał wykonany był z kosztownej tkaniny i ozdobiony szlachetnymi kamieniami. Jednym z nich był jaspis. Każdy z tych 12 kamieni symbolizował jedno z pokoleń izraelskich. Jaspis oznaczał dokładnie pokolenie Judy. I tu dochodzimy do sedna tajemnicy. Z pokolenia Judy wyszedł przecież Mesjasz Chrystus. A zatem jaspis przywołuje na myśl pokolenie Judy, czyli pokolenie mesjańskie. Blask jaspisu, rozświetlający niebo, jest blaskiem zwycięskiego Mesjasza. A miasto było otoczone potężnym i wysokim murem, opowiada wizjoner we fragmencie z Apokalipsy. Prorok Izajasz wieścił w Starym Testamencie, że odnowiona Judea zaśpiewa kiedyś taką pieśń, 26 rozdział, 1 werset. Mamy miasto potężne, a Pan jako środek ocalenia sprawił jego mury i przedmurza. Mur miasta jest potężny i wysoki, aby podkreślić, że zbawionym, przyjętym do chwały Bożej nic już nie grozi. Szatan i wszelkie siły zła są pogrążone nie tylko w ognistym jeziorze płonącej siarki, ale nadto oddzielone ogromnym murem, nie do przebycia. A w tym murze znajdowało się 12 bram, a każda z nich miała swojego anioła. I na każdej z nich widniało imię jednego z 12 pokoleń Izraela, czytamy w wersecie 12. Tych bram jest 12. Od wschodu były 3 bramy, od północy 3, od południa i od zachodu. Ten układ bram wskazuje, że do Królestwa Bożego, do tej nowej Jerozolimy można wejść z różnych stron. Ten szczegół podkreśla uniwersalizm Kościoła, który gromadzi ludzi ze wszystkich stron świata, z różnych ras i kultur i czyni ich jednym ludem. Przypomina też zapowiedź Chrystusa z Ewangelii Świętego Łukasza. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. W interpretacji alegorycznej ci, którzy wchodzą do Nowej Jerozolimy od wschodu, mogą oznaczać tych, którzy służą Panu Bogu od poranka swego życia, od początku życia. Wchodzący od zimnej północy mogą symbolizować tych, którzy znajdują zbawienie, idąc drogą chłodnych przemyśleń rozumowych. Ci, którzy wchodzą od południa, kierują się gorącym sercem i miłością, a ci, którzy wchodzą od zachodu, mogą przecież oznaczać robotników ostatniej godziny, którzy służyli Bogu jedynie pod wieczór swojego życia. Wszyscy oni mogą znaleźć dla siebie miejsce w Nowej Jerozolimie. A mury miasta wznosiły się na 12 kamieniach węgielnych, a na każdym z nich było imię jednego z 12 apostołów Baranka. Teraz z kolei święty Jan widzi fundamenty murów miasta. Każdy z nich nosi imię jednego z apostołów. Budowa nowej świątyni odbywa się według planów i zamysłów Boga. Rozpoczęta w Starym Testamencie, zmierza ku pełni i nabiera coraz bardziej idealnych kształtów w Nowym Testamencie. I święty Jan mówi jeszcze o tym, że nie dostrzegł w mieście świątyni, bo jego świątynią jest Pan Bóg, Wszechwładca oraz Baranek. To znaczy po wejściu do miasta święty Jan zaczyna rozglądać się, jak każdy pobożny Izraelita, za świątynią i ze zdziwieniem stwierdza, że w mieście nie ma świątyni. Niebiańska Jerozolima, to nowe miasto, miasto pokoju, nie potrzebuje już dla siebie świątyni, ponieważ Bóg i Baranek jest w tym mieście zawsze obecny i całe miasto stanowi jego świątynię, a raczej to on sam jest świątynią, w której gromadzi się zbawiona ludzkość. I ludziom nie potrzeba już świątyni jako znaku przypominającego o Bogu, bo odtąd będą oglądać Boga twarzą w twarz. Przebywanie z Bogiem i wpatrywanie się w Niego będzie dla nich źródłem niepojętego szczęścia. Święty Jan Chryzostom napisał, brakuje słów, którymi można by wypowiedzieć szczęście, jakie ogarnie duszę, gdy osiągnie pełnię zbawienia i możność kontemplowania swego Pana. I jeszcze ten szczegół. Miasto nie potrzebowało słońca i księżyca, aby mu świeciły, gdyż opromieniał je blask chwały Bożej i światłem dla niego był Baranek. Źródła światła, stworzone przez Boga przy pierwszym stworzeniu, słońce i księżyc, stają się zbędne w niebiańskiej Jerozolimie, gdyż rozświetlać ją będzie blask Bożej chwały. Rąbek tej chwały Jahwe odsłaniał już niekiedy ludziom Bóg w Starym Testamencie podczas teofanii. A źródłem tego nadprzyrodzonego światła dla miasta obok Boga Ojca będzie także Baranek. To zestawienie Chrystusa i Ojca podkreśla równą rangę i godność obu, a zatem i bóstwo Zbawiciela. Bóg pragnie już teraz opromieniać ten świat światłem Chrystusa. W tym świetle wszystkie rzeczy widzimy takimi, jakimi są naprawdę, to znaczy sprawy bardzo ważne, nie jeden raz w Bożym oświetleniu, okażą się zupełnie błahe, a rozwiązania wywołujące u wielu zachwyt rozwiązaniami chybionymi. W audycji Szukając Słowa Bożego, w piątkowej wieczornej audycji cyklicznej w Radiu Maryja, zastanawiamy się, medytujemy trzy teksty liturgiczne z najbliższej niedzieli, szóstej niedzieli wielkanocnej. Był to tekst z Ewangelii Świętego Jana, tekst z Dziejów Apostolskich i ostatni fragment z Apokalipsy. Wszystkie jakoś dotykające tematu pokoju, który przynosi Bóg, tego jedynego pokoju, który Bóg daje. Chciałbym już teraz wszystkich Państwa, wszystkich Was, drodzy radiosłuchacze, zaprosić do spotkania na antenie Radia Maryja, do dzielenia się tym słowem, które odnaleźliśmy, słuchając tekstów biblijnych, także być może tego tłumaczenia czy wprowadzenia w głębsze rozumienie tekstu. Chcemy przede wszystkim, i o to proszę, dzielić się światłem słowa, które otrzymujemy, to znaczy słowa, które stało się może dla mnie większym zrozumieniem tajemnicy Pana Boga i tajemnicy mojego chrześcijańskiego powołania. Chciałbym zaprosić do tego, by dzielić się słowem, by w tej audycji nie pouczać innych, ale dzielić się słowem. To światło słowa, kiedy się nim dzielimy, ono już samo porusza ludzkie serca i ewentualnie je nawraca. Nie musimy tego robić nakazując zmianę czy pouczając innych. Słowo Boże, kiedy się nim dzielimy, ma już taką moc. Zatem bardzo proszę o to, by w tej audycji dzielić się tym słowem, co zrozumieliśmy, czy do czego to słowo nas wzywa, bo to jest Słowo Boże, które do czegoś nas wzywa, inspiruje, coś nowego nam pokazuje. Także być może i tym doświadczeniem, które z tymi konkretnymi wezwaniami Bożymi mamy w naszym życiu. Zapraszam serdecznie do telefonowania tutaj do studia Radia Maryja. Wszyscy słuchacze z Polski Północnej, przypominam, wybierają numer kierunkowy 56 do Torunia, a potem numer 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej to jest numer dostępny 655 23 56. Wszyscy posiadacze telefonu w rodzinie dzwonią do nas darmowo pod numery 720 100 100 i drugi numer 720 100 200. Być może słuchają nas także rodacy żyjący za granicą. Dla nich także, dla Was także, drodzy, dostępne są dwa numery. Kierunkowy do Polski 48 56 i numer 655 23 33 i drugi numer 655 23 66. Przypomnę tylko, że dla słuchaczy dzwoniących ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady, kierunkowy tu do Polski 011 48 56. Serdecznie zapraszam i już mamy pierwszego radiosłuchacza. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Elżbieta, dzwonię z Lublina. Witam księdza rektora.
Pozdrawiam panią
Elżbietę. Właśnie odnieść się do właśnie tej audycji Szukając Słowa. Dla mnie najbardziej uderzyło mnie słowo właśnie pokój. Pokój ten, o którym mówi Jezus do swoich uczniów, gdyby już żegnając się z nimi, że pokój taki, który On daje, to nie jest tym pokojem z tego świata. Z tym słowem pokój, właśnie Boga pokój, który też daje Duch Święty, jeżeli jestem na Niego otwarta, wiąże mi się ze słowem miłość. Dlatego, że no bez miłości, bez tego też właśnie przykazania, że jeżeli ktoś mnie miłuje, to jest, wykonuje, słucha mojego słowa i żyje tym słowem, praktykuje to słowo, jest związany właśnie też pokój już jako owoc tej miłości. Pokój ten to jest takim pokojem dla mnie wewnętrznym, takiej wolności wewnętrznym, pokojem prawdy o Bogu, o sobie, o ludziach, o otaczającym świecie, jednocześnie pokojem takiej wolności tej przestrzeni moralnej, pokojem dobra, pokojem właśnie miłości i ten pokój taki, który pozwala na to, że nawet kiedy jest i ból, i cierpienie, i rzeczy takie, że wydawałyby się czasem no, nie do przebrnięcia, nie do załatwienia, to ten pokój Boży prowadzi mnie, a czasem nawet jest tak, że w takich chwilach bardzo trudnych On daje radość także, mimo że no naprawdę jest bardzo ciężko, po ludzku by się powiedziało, że bardzo ciężko, a jest ta radość i wiem, że to jest owoc też tej takiej radości Bożej i też przyświeca mi zawsze taki właśnie słowa z Apokalipsy o tym Nowym Jeruzalem, kiedy już będzie, bo to będzie już nie potrzeba właśnie będzie świątyni, tylko będzie Bóg z nami, a my z Bogiem już tak bardzo, ci oczywiście, którzy osiągną zbawienie, ale już tak będziemy bardzo, bardzo zjednoczeni, że nie potrzeba będzie świątyni, żeby oddawać hołd Bogu. I to jest dla mnie taka wizja takiego już kompletnego pokoju, miłości, dobra, gdzie nie będzie już ani bólu, ani cierpienia. To tyle. Chciałam się podzielić właśnie tym słowem. Dziękuję za wysłuchanie i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Elżbieto, dziękuję bardzo, bo to Pani świadectwo i podzielenie się sprawia, jak bardzo trafiło to słowo, czy to światło tego słowa też do Pani, i to no właśnie bardzo, bardzo dokładnie w tym kluczu obietnicy Jezusa, która, to była Ewangelia, obietnicy Jezusa, że pokój Wam zostawię, pokój, który przyniesie właśnie Duch Święty po moim odejściu i w Dziejach Apostolskich widzimy, jak pośród trudności uczniowie odnajdują ten pokój, zasłuchani w słowo Jezusa. Dziękuję za to świadectwo. Mamy następnego radiosłuchacza, z czego się bardzo cieszymy. Kto się mógł do nas dodzwonić?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Warszawy.
Szczęść Boże, Pani Barbaro. Prosimy bardzo.
Księże, ojcze, księże rektorze, ja raz słyszałam księdza w nocy, obudziłam się i tak słucham taki słodki, cudowny, spokojny głos. Jak nam takiego głosu potrzeba we wszystkich sprawach, czy to są sprawy religijne, czy to są sprawy polityczne, to jest właściwie wielki plaster miodu na umysł, na serce, na wszystko. I właściwie sporo do mnie dotarło, ale nie będę się wymądrzać, bo...
Ale można się podzielić, Pani Barbaro, nie wymądrzać, ale podzielić.
Podzielić wspaniałych słów i sposób przekazania. Gratuluję, dziękuję za ten spokój, który ojciec mówiąc, no to jest dar wielki od Boga i za to dziękuję i będę się modlić za ojca.
Pani Barbaro, bardzo dziękuję. Te słowa Pani są też potwierdzeniem, jak nasze audycje są potrzebne i jak trafiają do serca, a no tak, rzeczywiście Panu Bogu też i za, za talenty, które nam daje. Nam wszystkim trzeba serdecznie dziękować. Mamy następnego radiosłuchacza. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Janusz z Dolnego Śląska.
Szczęść Boże, panie Januszu. Prosimy bardzo.
Ja szczególnie tak zapamiętałem z drugiego czytania.
Tak.
Duch Święty i my. No i ja w ogóle to miałem zawsze trudności ze zrozumieniem apokalipsy. No i
teraz apokalipsa nie jest prostą księgą. To jest jasna rzecz.
Teraz właśnie wiem, jak zaczynam czytać to z Duchem Świętym, to coraz bardziej mi to przybliża obraz Boga. Ale o co mi chodzi, tak. Duch Święty i my? I co do świątyni. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że moje ciało jest świątynią Boga i z tego się teraz cieszę. I teraz mój syn przystępuje do bierzmowania. Ja tego nie rozumiałem, jak przystępowałem do bierzmowania. I teraz mam taką wdzięczność Bogu i Słowu Bożemu, że coraz bardziej do mnie dociera, że mogę to swojemu synowi tłumaczyć.
Świetnie, ale pięknie. Mhm.
To wszystko dzięki temu właśnie zacząłem rezygnować z siebie i rozumienia po swojemu, czyli na głowę, na rozum, na to, jakim chciałbym być mądry Pismem Świętym. I teraz, jak rezygnuję z tego, to Pismo, Słowo Boże do mnie dociera. Na taki sposób, jak ja jestem gotowy i rezygnuję z siebie. Czyli tak jakby umiem już to powiedzieć, umieram ja, a żyje we mnie Chrystus.
To znaczy, jeżeli dobrze rozumie pan Januszu, to chodzi o to właśnie, że swój sposób ludzkiego myślenia, tak, podporządkowuje temu myśleniu, które jest myśleniem Jezusa, Kościoła, wspólnoty posiadającej Ducha Świętego, zapisanym w Świętej Księdze Nowego Testamentu, Biblii, prawda? Czyli to jest ta rzecz, że odkrywam, że kiedy swój sposób myślenia spróbuję dostroić do właśnie myślenia ewangelicznego, tak to mówimy, że nagle Pan Bóg nas zaczyna przemieniać. Źle mówię, spróbujemy dostroić. Przedkładamy sposób myślenia ewangeliczny na nasz ludzki sposób myślenia i wtedy to jest to niezwykłe doświadczenie, że Pan Bóg czyni z nas nowych ludzi, prawda?
Tak. I to u mnie to nastąpiło z chwilą, jak ja prosiłem Ducha Świętego, dosłownie, o dary, o to, o odnalezienie mojego miejsca w Kościele. Właśnie jak ojciec powiedział tu o tym, żeby nie krytykować, i to ja w większości swojego życia to robiłem coś takiego, żeby właśnie pokazać i błędy drugiego człowieka, żeby nie widzieć swoich. Mhm. I w tej chwili, jak nie patrzę się jakby już aż tak bardzo, co nie jest do końca, że ja nie widzę błędu, bo patrzę, bo to jest stary człowiek jest we mnie. Ale jak przyglądam się tym błędom i widzę swoje w tym, czyli jakby w drugim człowieku widzę błędy, ale patrzę się, że ja też to mam, to mi właśnie pomaga wejrzeć w siebie, zobaczyć siebie i siebie zmieniać. Czyli pozwolić Bogu, żeby mnie zmienił. I to jest dla mnie, myślę, że coraz bardziej jest zrozumiałe Pismo Święte. I dziękuję Bogu właśnie, Duchowi Świętemu, bo jak rozpytam się na Ducha Świętego i proszę o to, to wtedy nic mnie nie rozprasza, jak czytam. Dosłownie przychodzi mi słowo w danym momencie w życiu.
Tak
ja
jest.
Mam odpowiedź z Pisma Świętego na dane sytuacje. Czyli zdaję sobie z tego sprawę, że mieszka we mnie Duch Święty.
Tak jest. I panie Januszu, ja przypomnę ten fragment, na który pan się powoływał. Odnalazłem go. To jest w pierwszym liście do Koryntian. Święty Paweł w trzecim rozdziale tak pisze. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Mhm. I dalej święty Paweł mówi, jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.
Tak.
Świątynią Boga jest święta, a wy nią jesteście. To jest właśnie to słowo o obecności Pana Boga w nas, obecności Ducha Świętego, tego Ducha Świętego. I Pan dzieli się z nami tym doświadczeniem, które zapisane jest też jako obietnica w dzisiejszej Ewangelii. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I to doświadczenie, prawda, jeżeli poznajemy Słowo Pana Boga, jeżeli czytamy Ewangelię, studiujemy Słowo Boże systematycznie, to w różnych sytuacjach życiowych, to Pan mówi, Duch Święty nam przypomina Słowo Boże, które jest dokładnie odpowiedzią na daną sytuację, co mamy zrobić, jak się zachować, prawda?
Dosłownie, dosłownie. Ja nie mam takiej pamięci, żeby umieć znaleźć, gdzie to jest w Piśmie Świętym, ale ja to słyszę. Ja to słyszę, że bo to gdzieś przeczytałem i wiem, że to jest z Pisma Świętego. Nie mam, ani razu nie zapamiętałem sobie, jedynie 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, to pamiętam i nic więcej.
Aha. A co tam w tym 13 rozdziale jest takiego
ważnego? No miło, to najważniejsze. Aha.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, tak. O cymbałach brzmiących.
Dałbym się jak miedź brzęczący, albo cymbał brzmiący.
Tak.
Ja to po prostu dla mnie to jest priorytet, żeby, bo właśnie w tych ostatnich czytaniach na co dzień jest takie przykazanie, czyli rozkaz taki, żeby się miłować nawzajem. I to ja też tak wiążę z tym czytaniem dzisiejszej Apokalipsy, że
tak.
Przecież różne narody wejdą, różni ludzie wejdą, różne, że tak powiem, maści i miłujmy się nawzajem. Czyli ja to ja mam kochać, nie szukać miłości, tylko ja mam kochać. Dlatego tą taką instrukcją na to, żeby wiedzieć, co to znaczy miłość, to jest właśnie ten 13 rozdział tego listu do Koryntian. I to jest dla mnie podstawa.
Dziękuję bardzo, panie Januszu. Tu my dzisiaj rozważamy 14 rozdział Ewangelii Świętego Jana, a to, co pan teraz też przypomina, to jest słowo Jezusa z 15, z późniejszego rozdziału, kiedy Jezus mówi, znalazłem to w mojej Biblii, kiedy Jezus mówi tak, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Przykazanie Jezusa. Jezus w innym momencie powie o nowym przykazaniu, moim przykazaniu, przykazaniu miłości wzajemnej i warto o tym powiedzieć, że jest to przykazanie, którym mogą żyć ci, którzy są uczniami Jezusa. Dziękuję bardzo za ten telefon i za to świadectwo, panie Januszu. I mamy następnego radiosłuchacza. Prosimy bardzo. Halo, jesteśmy.
Już można?
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie w audycji.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szukając Słowa Bożego, szczęść Boże.
Ojciec Krzysztof, tak?
Tak, przy mikrofonie. Tak.
Ja dzwonię z diecezji bielsko-żywieckiej.
A bardzo miło. A kto się do nas dodzwonił z bielsko-żywieckiej diecezji?
Matka, kochająca matka i szczęśliwa babcia.
Aha.
I chciałam właśnie powiedzieć o tym Słowie Bożym, że wzór czerpałam z dziecinnych lat.
Tak.
Na pierwszym miejscu był krzyż, modlitwa.
Mhm. W domu rodzinnym, mama, tak? W domu rodzinnym.
Tak, i moja mamusia nawet mnie budziła, jak się zasypiała do modlitwy, żebym po prostu się modliła. Trójkę nas wychowała w ciężkich warunkach. I właśnie chciałam takie świadectwo dać, że choć jestem na 86 roku chorowana, ale Pan Bóg daje mi tyle łaski, że szczególną łaskę obdarzył mnie wtedy, że miłosierdzie Boże, które było zaraz po Wielkiej Nocy. Zawsze czekam na Pana Jezusa i wtedy przyszedł do mnie, po prostu nie mogę, bo tak czekałam na tę komunię, tylko ze względu na podniebienie tam nie mogę go tak przyjąć zaraz do tego swojego serca. Ale wtedy w Dzień Miłosierdzia Bożego Pan Jezus sam przyszedł do mnie.
Pani Krystyno, dziękuję bardzo za to zaktualizowanie też Bożego Słowa. My dzisiaj w Ewangelii podkreślaliśmy to, że Pan Jezus mówi dzisiaj, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Że Pani podkreśla tę rzeczywistość sakramentów Kościoła, kiedy ta obietnica Jezusa dzieje się i dokonuje właśnie w ten sposób, w tajemnicy Eucharystii, że Jezus w sakramentalny sposób, ale realny, obecny, w Najświętszym Sakramencie przychodzi do nas. Także tutaj realizuje się dla nas, chrześcijan, dzisiaj ta obietnica Pana Jezusa, przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim mieszkać. Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na ten aspekt naszego codziennego chrześcijańskiego życia i cieszę się, bo mamy kolejnego radiosłuchacza, kogo tym razem w audycji Szukając Słowa Bożego mogę na antenie powitać.
Alinka z Warszawy, pokój i dobro.
Pokój i dobro, tak.
Właśnie a propos tej audycji, jest piękna, jest audycja, jestem stałą słuchaczką, więc w konwencji do Ducha Świętego dostałam właśnie też koronkę od siostry do Ducha Świętego i wszystkim osobom, które znajomym i starszym osobom, panie, które nawet nie wiedziały, że taka jest koronka do Ducha Świętego, więc to bardzo mnie też ucieszyło.
Modlitwa do tak. Ducha Świętego, tak?
Tak, tak. Jest coś pięknego. Zawsze no, po pracy też idziemy do kapliczki pomszy, bo w szpitalu też pracuję i odmawiamy codziennie koronkę do miłosierdzia.
Pani Alino, a co z tych czytań jakoś, takie słowo, które czytanie jakoś tak w szczególniejszy sposób panią porusza, zastanawia, dotyka?
Miłość do Pana Jezusa, bo wiadomo, że człowiek no, doznaje wiele krzyża, prawda? Cierpienia, że każdy z nas nosi krzyż. I te właśnie ukojenie i miłość do Pana miłuje. Kto mnie miłuje, więc i wy miłujecie mnie, prawda? Więc bardzo mnie to tak zafascynowało. I wiadomo, że w pracy są różne sytuacje i tak dalej.
Czyli...
Nawet i w ciągu dnia. Wstępuję zawsze na dom kapliczki i tam właśnie ukojenie zawsze mnie wysłuchuje Święta Rodzina, bo jest właśnie i Święty Józef razem z Matką Boską i z Panem Jezuskiem, który trzyma...
Pani Alino, czyli to słowo, chciałbym wrócić ciągle na nowo, jakoś zapraszając nas do mówienia o słowie konkretnym, tym, które usłyszeliśmy, dzielenia się nim, ale myślę w tym Pani doświadczeniu pobrzmiewa ten początek naszych czytań, czyli Ewangelia i ta obietnica Jezusa, że jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, czyli zachowywanie Ewangelii, słuchanie słowa Jezusa, wprowadzanie tego słowa w codzienne życie i wtedy doświadczenie, że to Bóg i Jezus sam da nam doświadczenie bycia przez Niego umiłowanymi. Dziękuję bardzo za to świadectwo i cieszę się bardzo, bo w audycji Szukając Słowa Bożego możemy odebrać kolejny telefon. Tak, prosimy. Halo.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
A kto nas pozdrawia od tego wieczoru?
Ja z Lublina.
Z Lublina.
Imię Bogumiła.
Pani Bogumiło, tak.
Tak. I chciałam się podzielić właśnie takim doświadczeniem.
Prosimy bardzo.
I mianowicie... Otwieram się bardzo na Ducha Świętego i doświadczam właśnie tych łask i doświadczam tej wiedzy, którą daje Duch Święty. I chciałam powiedzieć właśnie to, jak trudny jest taki fakt, że kiedy Duch Święty posyła mnie gdzieś, czy jestem wśród innych osób, z którymi dzielę się tą Ewangelią,
tak,
czyli ten dar proroctwa zgodnie z wiarą. Jak czasami jest właśnie źle odbierany, źle rozumiany, że ktoś, że pouczam, że to jest właśnie, to są te słowa, które w Ewangelii wybrzmiewają, że a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał,
tak,
Ojca. I właśnie to, że to Duch Święty daje tę moc, daje wiedzę, że można się tym podzielić i z głębi serca mówić o Bogu. Czyli prorokować, to jest dzielić się Ewangelią, dzielić się wiarą. I wtedy ktoś się odzywa, że nie pouczaj, bo nie rozumie, może nie jest przygotowany na te słowa, może jeszcze nie ten czas, nie ta pora, no doświadczam tego właśnie. I rozumiem, że po prostu nie jest to dane tej osobie, nie jest przygotowany, żeby dzielić się wiarą i mówić o Panu Bogu. A wiem, że wtedy, kiedy ktoś nawet mnie zapyta o trudną sprawę i ja wezwę po cichu w swoim sercu Ducha Świętego na pomoc, to idzie taka wiedza, idzie to słowo, które powinnam powiedzieć, i aby umocniło danego człowieka, aby dało mu wsparcie, aby podniosło go na duchu. I to jest cudowne. Po prostu wtedy, no i dla mnie jest wielka radość, że mówię o Bogu i doświadczam jeszcze bardziej Jego mocy i ktoś zostaje pocieszony.
Tak, Pani Miło, Pani wspomina też o darze proroctwa. I tutaj przede wszystkim też, myślę, to już wybrzmiało w Pani wypowiedzi, że prorok to nie jest ten, który ma wizję tylko przyszłości, ale prorok także w Starym Testamencie. I dzisiaj współcześni prorocy to są ci, którzy przypominają nam o Bogu i Bożym Słowie. I to jest pierwsze zadanie proroka w czasach, kiedy ludzie nie przejmują się Bogiem, kiedy zapominają o Bożym Słowie i o Bogu, przypominać o Bogu. I to jest rola proroka. I dziękujemy Panu Bogu bardzo za to, że z jednej strony mamy proroków ze Starego Testamentu w Bożym Objawieniu, ale też, że w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, mamy i mieliśmy proroków, którzy niezależnie od konsekwencji sytuacji, w każdej sytuacji przypominają nam o Ewangelii, o Bożych przykazaniach, o Bogu. I tutaj można by też sięgnąć, bo o tym Pani wspomina, do pierwszego listu do Koryntian, kiedy święty Paweł w 14 rozdziale tłumaczy o tych wszystkich darach we wspólnocie i o tym, że to wszystko ma służyć, wracam do tematu naszej dzisiejszej audycji, wszystkie dary mają służyć pokojowi we wspólnocie. W moim Nowym Testamencie, 14 rozdział, 1 do Koryntian, czytam tak. A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jest to we wszystkich zgromadzeniach świętych. Dziękuję bardzo za to dopowiedzenie i cieszę się bardzo, bo w audycji Szukając Słowa Bożego mogę jeszcze spotkać się, możemy jeszcze spotkać się z ostatnim radiosłuchaczem. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Agnieszka Elżbieta się pozdrawia ojca.
Pani Elżbieta, po głosie poznaję Pani Elżbieto. Widziałem panią wczoraj.
Ojca, ja bardzo lubię modlitwę do Ducha Świętego, tak? Ale tak się zastanawiam nad tym wszystkim, żeby go usłyszeć, to trzeba najpierw siebie uciszyć.
Tak.
Żeby te wszystkie te różne przeżycia nasze jakoś Bogu ofiarować i wtedy się uciszymy i wtedy usłyszymy Jego, który nam powie, co my mamy robić. I to jest dość trudne, ale można to osiągnąć, gdy modli się do Ducha Świętego i stara się te wszystkie inne problemy oddalić. To, no, myślę, że przygotowując się do wysłania Ducha Świętego, można tą praktykę przez te kilka dni uciszyć to swoje serce. Dzisiaj, kiedy jest tyle tam różnych problemów i zawsze mówię tutaj swoim tym, którzy się spotykam, mało mówcie, a mało mówcie na ten temat, uspokajcie swoje serca i wtedy będziecie promieniować Bogiem i wtedy Pan Bóg wam da tą łaskę pokoju, bo to jest tak, jak Pan Jezus powiedział, że pokój mój daję wam. To jest bardzo ważne w życiu duchowym człowieka.
Bardzo dziękuję Pani Elżbieto. Pozdrawiam bardzo serdecznie tu ze studia Radia Maria w Toruniu Panią i całą rodzinę Radia Maria w Gnieźnie. Tak. I chciałbym podziękować za to ostatnie słowo, które przypomina nam o tym, że to modlitwa w Dziejach Apostolskich, przypominaliśmy to dzisiaj poprzez modlitwę i szukanie zasłuchania w Ducha Świętego, wspólnota chrześcijan, która stała przed trudnością, znalazła rozwiązanie, które jest pełne pokoju, jedności i to doświadczenie apostołów, pierwszych uczniów Jezusa jest wciąż na nowo naszym doświadczeniem, kiedy czynimy podobnie jak oni i to co też Pani Elżbieto podkreśliła, że sami znajdujemy pokój serca, ale apostołowie Barnaba i Paweł wracają do Antiochii, by dalej podejmować misję, to znaczy odnaleźli jedność, otrzymali błogosławieństwo i mandat głoszenia Ewangelii i idą dalej głosić Ewangelię i to jest też nasze zadanie. Ten Boży pokój jest po to, aby go dawać innym i przynosić innym. I zakończmy tę dzisiejszą audycję takim krótkim słowem ze świętego Bazylego Wielkiego, to jest jeden z ojców Kościoła, który właśnie w Księdze o Duchu Świętym napisał tak. To za pośrednictwem Ducha Świętego następuje powrót do raju, wejście do Królestwa Niebieskiego, powrót do synostwa, szczerość w nazywaniu Boga naszym Ojcem, stawanie się uczestnikiem łaski Chrystusa, posiadanie imienia Dziecka Światłości, udział w wiecznej chwale. Za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja, za możliwość spotkania w Państwa domach, w audycji Szukając Słowa Bożego, serdecznie dziękuję. Żegna się z Państwem ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.